Pokój wam, bracia i siostry. Proszę braci, brat Edward Pilk przeczytał już ten werset, który jest przewodnim wersetem naszej konwencji, więc go znacie. Jeżeli by na sam ten werset patrzeć, sam ten werset czytać, to pewnie każdy pierwszy pomyśli, że jeżeli sprawiedliwość jego trwa na wieki, to pewnie sprawiedliwość Boża, nie ludzka. Gdzie ludzka sprawiedliwość na wieki może trwać? To Pan Bóg jest sprawiedliwy, nie człowiek. Ale przeczytajmy ten fragment Biblii, którego już kawałek brat Edward też przeczytał, gdzie ten werset się znajduje i tam nie ma mowy o sprawiedliwości Bożej. Drugi list do Koryntian, rozdział 9 i od wersetu 1, żeby całą myśl dobrze przeczytać, czytamy tak. Zbyteczną zaś jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubią się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa. I gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Posłałem tedy, braci, żeby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Byśmy w razie, gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni, nie mówiąc już o was, z powodu tej ufności. O czym tu apostoł mówi? No mówi o tym, że jest sprawowana jakaś praca, jakieś dzieło miłosierdzia dla świętych. I mówi, że celują w tym zbory z Macedonii i zbory z Achai. Macedonia to tam, gdzie był zbór w Filippi, tam, gdzie był zbór w Tesalonice, a Achaja to jest Grecja, tam był Korynt. Dalej przeczytamy. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcą Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, daj pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. I ten werset 9, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki, to jest werset z psalmu 112. Zaraz ten psalm przeczytamy, nie jest długi, 119 to by tu było trudno zmieścić, 112 przeczytamy. Jedna tylko uwaga. Zauważcie, bracia, nowy przekład mówi szczodrze rozdaje. Biblia Gdańska, stary przekład ma tam rozprasza. Tu nie chodzi o takie rozpraszanie, jak syn marnotrawny z przetecznicami rozproszył majątność ojca swego. To nie jest rozproszenie, że ktoś majątek trwoni, że o swoje rzeczy zadbać nie może. Tu chodzi właśnie o to, jak podaje nowy przekład, że ktoś szczodrze rozdał. No ale idziemy do psalmu 112, skąd ten werset jest wzięty. Bo to jak już coś mamy tłumaczyć, to przecież najlepiej u źródła. No i jest ten psalm 112 krótki. I w tym psalmie czytamy tak. Błogosławiony mąż, który się boi Pana i rozmiłował się w jego przykazaniu. Potomstwo jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione, dostatek i bogactwo są w domu jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. nie Boża, tego sprawiedliwego człowieka, bojącego się Pana. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza. Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Prawie to samo, co w naszym przewodnim wersecie, tylko innymi słowami. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest serce jego, nie boi się, aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim. Sprawiedliwość jego trwa na wieki. Potęga jego przybiera na znaczeniu. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych w niwecz się obróci. A więc te słowa, na które patrzymy, sprawiedliwość jego trwa na wieki, to mowa o sprawiedliwości, którą może osiągnąć człowiek. W psalmie jest człowiek opisany. Można zaskarbić sobie u Pana Boga, że powiedzą o tobie, że twoja sprawiedliwość trwa na wieki. Wracamy do Nowego Testamentu. Apostoł, cytując ten fragment psalmu, powołując się na ten psalm, chce zachęcić Greków w Macedonii i Greków w Koryncie, żeby szczodrze łożyli na swoich ubogich braci, którzy są w Jeruzalemie. Korynt, portowe miasto, tam chrześcijanie byli zamożniejsi, tam wszyscy obywatele byli bogatsi, aniżeli w tej ubogiej Jerozolimie, w ubogiej Judei. Zresztą głód miał być też pod ten czas, o czym wspominają Dzieje Apostolskie, więc pomoc, pieniężna pomoc, konkretna materialna pomoc była jak najbardziej na miejscu. I w liście do Rzymian, w rozdziale 15, to jest przedostatni rozdział tego listu, apostoł tam pomoc wspomina. Rozdział 15 od wersetu 25. A teraz idą do Jerozolimy z posługą dla świętych. Macedonia bowiem i Achaja postanowiły urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami. Gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni im usłużyć dobrami doczesnymi. Proszę bracie, apostoł Paweł powołany został na to, żeby, jak mówi Biblia, świadczył o moim imieniu przed królami, władcami, przed synami izraelskimi i przed poganami. Jakoś tak to mniej więcej jest w Biblii zapisane. I on sam, apostoł, mówi o sobie, że jeżeli opowiada Ewangelię i głosi ją ze wszystkich sił, to nie jest to dla niego żaden powód do chwały, bo on tylko wypełnia swoją powinność. Ta powinność leży na nim. On został po to powołany. Biada by mu była, gdyby tego nie czynił. I to była jako apostoła, jako wysłannika, bo apostoł to znaczy wysłannik, jako wysłannika Bożego, bo był przecież Bożym apostołem, nie tylko wysłannikiem zboru w Antiochii. To była jego najgłówniejsza i pierwsza powinność. Ale pomoc dla braci ubogich, dla braci niezamożnych, to też zajmowało u niego jedno z głównych miejsc. Co apostoł sam mówi o sobie? Przeczytajmy w liście do Galatów. Rozdział 2. Od wersetu 6, w tym drugim rozdziale listu do Galatów apostoł o sobie samym mówi tak. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem? Czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie. Gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Można powiedzieć, że wyżej postawionych osób wśród tamtych chrześcijan nie było. Apostołowie Jakub, Kefas, czyli Piotr, Jan, drugi Jakub, brat Jana, już nie żył. To był pierwszy apostoł, który zginął. Nie było go już między żyjącymi. Spotykają się z Pawłem, który jako apostoł jest wtedy początkujący, ma za sobą dopiero pierwszą podróż misyjną. Jest razem z nim Barnabasz. Barnabasz, dzięki któremu w ogóle chrześcijanie obdarzyli zaufaniem Pawła, bo kiedy przyszedł do Jeruzalemu, to nikt się nie chciał z nim zadawać. Każdy się go obawiał, że to ukryty zdrajca, że ich od wewnątrz jakoś może chce wyszpiegować. Potem, kiedy Żydzi go chcieli prześladować, kiedy opuścił Jeruzalem, udał się do Tarsu, to tak jakby o nim zapomniano. Barnabasz go w Tarsie odnalazł i on go w Tarsu przyprowadził. Można powiedzieć, że powołanie apostolskie Saula z Tarsu było Boże, ale wykonane rękami ludzkimi, za każdym razem tymi samymi rękami Barnabasza. Więc gdy się oni razem spotkali, to co mówią? My pójdziemy do Żydów, wy pójdziecie do pogan. Ale pamiętajcie, starajcie się o ubogich. A więc, proszę braci, to jest rzecz ważna. To jest rzecz ważna. Jeżeli apostołowie, na których my się gruntujemy, między sobą tak ustalili. Głoście Ewangelię i pamiętajcie o ubogich. I apostoł mówi, ja się tym gorliwie zająłem i starałem się to wykonać. Od tamtego czasu, proszę braci, mija blisko 2000 lat. Ale te zalecenia, ta rada, którą Paweł i Barnabasz otrzymali od Piotra, Jakuba i Jana, żebyście pamiętali o ubogich, one pozostają aktualne po dziś dzień. Wiecie, że Pan Jezus powiedział, kiedy przed śmiercią Maria namaściła go olejkiem, że ubogich zawsze mieć będziecie między sobą. Możemy powiedzieć, nie ma takich potrzeb, jak było wtedy w Judei. Nie ma takich różnic majątkowych, jak między Judeą a Koryntem. Nieprawda. Ubogich zawsze mieć będziecie między sobą. I nawet Pan Jezus dodaje, jeżeli chcecie, to możecie im dobrze uczynić. Jak to, bracie Edward, powiedziałeś, czytając dzisiejszą mannę, że to słowo bigot, które pochodzi z francuskiego, to oznacza pobożnisia i świętoszka. Czym byłaby nasza pobożność, jeżeli byśmy nie potrafili jej w jakikolwiek sposób okazać naszym braciom? A jak można lepiej okazać pobożność i jak można lepiej okazać miłość dla własnego brata i własnej siostry, jak w ten sposób, że jeżeli on czegoś potrzebuje, to mu się nie pomoże? Bo i nasza pobożność to będzie świętuszkowatość. Chcesz być człowiekiem pobożnym, czy chcesz być pobożniejszym? Pan Jezus w kazaniu na górze, to będzie nauczał tak. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 6, i takie zalecenia tam daje. Przeczytamy rozdział 6 od wersetu 19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Bogactwo, które zgromadziłeś na ziemi, jeżeli urodziłeś się zdolniejszy od innych, bardziej energiczny i bardziej przedsiębiorczy, bo umieć wycisnąć pieniądze z własnej pracy to jest też sztuka i tego nie każdy potrafi. Mnie tego akurat też w życiu poskąpiło. Ale są ludzie, którzy czego do ręki nie wezmą, tam potrafią na tym zarobić. Umie ktoś tanio kupić, a z zyskiem sprzedać. Umie się czymś takim zająć, co jest dochodowe, a inny będzie dużo pracował, a zysku z tego wielkiego nie miał. Ale przecież Pan Bóg się nie osądzi z tego, ile nazbierałeś bogactwa. Twoje złoto, twoje klejnoty, twoje szaty, to wszystko mole zgryzą, to rdza zniszczy, to zaś nie dzieje. Bo na ziemi wszystko mól i rdza psuje i złodzieje podkopują i kradną. Skarb jest w niebie. Więc jeżeli Pan Bóg dał ci zdolności i dał ci okoliczności, że umiałeś zarobić i jeszcze ominęło cię nieszczęście, żeś nie tracił tego, co zarobiłeś, to spróbuj za ten skarb na ziemi kupić sobie trochę skarbu niebieskiego. I mówi Pan Jezus przy tym, niech ci się nie wydaje, że jeżeli dałeś potrzebującemu, że uczyniłeś coś wielkiego, to jest twoja powinność. Jeżeli szczodrze ułożyłeś na jakąś sprawę, to bądź taki jak apostoł Paweł, który mówi, ja nie mam żadnej zasługi w tym, że opowiadam Ewangelię, bo to ciąży na mnie. To jest mój obowiązek. Tak samo z darem, który dajesz Bogu. Pan Jezus mówi, nie tylko nie chwal się przed drugimi, ale nawet nie chwal się sam przed sobą. Niech się tobie samemu nie wydaje, że jeżeli coś komuś dałeś, to uczyniłeś coś wielkiego. Ty wypełniłeś swoje obowiązki. Ten sam 6 rozdział kazania na górze. Od wersetu 1. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci. Kazanie na górze pełne jest takich przejaskrawionych zwrotów, proszę brać. Nie może człowiek czegoś dać prawą ręką, żeby lewa nie wiedziała, czy tam odwrotnie. W kazaniu na górze się aż roi od takich sformułowań, które jak gdyby ludzkim rozumem i z zimną logiką próbować zrozumieć, to są nierealne i nierozumne. Nie można dać czegoś prawą ręką, żeby lewa nie wiedziała. Ale jak ktoś powiedział, przejaskrawia się po to, żeby lepiej zrozumieć. Albo żeby lepiej utkwiło w głowie. Daj dar, ale nawet we własnym sercu się nie wynoś. Niech faktycznie lewica nie wie, co prawica dobrego zrobiła. A już w żadnym razie nie rozgłaszaj tego we zborze ani w synagodze. Bo ci, którzy coś dali i za to od ludzi odbierają chwałę, to oni już za to odebrali swoją zapłatę. Na przyszłym sądzie taki dar nie będzie już tak bardzo wysoko ceniony. Nie odbieraj na ziemi zapłaty za swoje dary, niech ci odpłaci za to Pan Bóg. Jeszcze jeden fragment z Kazania na Górze. Rozdział 5. Werset 13 i następny. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Co znaczą te słowa? Ano znaczą to. Jeżeli wy nie udzielicie wsparcia potrzebującemu, to kto to za was zrobi? Jeżeli wy jesteście solą ziemi i macie być światłem, które ma przyświecać całemu światu, a nie udzielicie pomocy potrzebującemu, to czy nie staliście się zwietrzałą solą? Czy wasza świeca nie zgasła? Jak możecie sobie wyobrażać, że możecie być na ziemi chrześcijanami i uważać się za wybranych i siebie solą ziemi nazywać, ale nie my pomożemy, niech to zrobi ktoś inny? A ubogich zawsze macie między sobą i jeżeli chcecie, możecie im dobrze czynić. Słowa tego samego Pana Jezusa. A jeżeli sól zwietrzeje, nie da się jej nasolić. A jeżeli chcecie, żeby wasza światłość świeciła przed ludźmi, to jak lepiej będzie ona świeciła? Czym dodacie jej mocniejszego blasku, jak nie tym, że wyświadczycie im coś szlachetnego, dacie im dar, że wspomożecie ich waszym dobrym uczynkiem? To jest prawdziwa światłość. Jeżeli kogoś wspomożecie, to on będzie chwalił Ojca waszego, który jest w niebiesie. No bo on sobie pomyśli, jeżeli ci, którzy Pana Boga chwalą, są dobrzy, to pewnie Pan Bóg jest od nich jeszcze lepszy. Zresztą o tym, że obdarowani zwracają się do Pana Boga, pisze też apostoł. I zachęca tym do szczodrobliwości. Znowu list do Koryntian, drugi list do Koryntian, rozdział 9. Zacznę w tym miejscu, które już przedtem czytałem. Od wersetu 10. Ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu, bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. I tak po ludzku powiem, bracia. Jak komuś Pan Bóg dał pieniądze, ale uważa ktoś, że nie ma daru, żeby się szczególnie żarliwie modlić, to niech wspomoże ubogich. Oni się za niego pomodlą. To też pomnaża modlitwy, które przed tron Ojca Niebieskiego, jak to śpiewamy tam, się wznoszą. Jeżeli ktoś nie może usłużyć słowem albo jakoś inaczej, to niech pamięta, żeby do domu Bożego nie przychodzić z pustymi rękami. To też jest służba. Bardzo wartościowa, bo za pieniądze można kupić wiele dobrego. Często bywa tak, my to dzisiaj obserwujemy, że pieniądze nie przychodzą znikąd. Kto ma dużo pieniędzy, ma przeważnie mało czasu, bo to prowadzenie firmy dużo czasu zabiera, bo pracuje więcej niż inni. Pieniądze nie biorą się z niczego. Więc taka moja rada. Jeżeli masz dużo pieniędzy, a masz mało zdolności do pracy pańskiej i mało czasu, żeby pracować, nie przychodź do domu Bożego z pustymi rękami. To jest cenny dar, który może być dobrze zagospodarowany i umiejętnie wykorzystany. No ale powie znowu ktoś inny, a ja nie bogacz, ja jestem ubogi i nic nie mam i to raczej mnie by powinni pomóc. To ja bym sam prędzej rękę po pomoc wyciągnął, a nie ja bym tam komuś pomagał. Przecież ja to, Panie Boże, nie mam pieniędzy. Sam ledwo koniec z końcem wiążę. Proszę braci, i dla takich ubogich Biblia daje odpowiedź. Ten sam drugi list do Koryntian, rozdział 8. I w tym rozdziale 8 od 1 wersetu czytamy. Powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć. Owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie. Najpierw Panu, a potem i nam. Za wolą Bożą. Także uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. Proszę braci, co tu apostoł pisze? Pisze o tym, że te zbory macedońskie, to one były w jakim ubóstwie? Ja tu mam napisane w Biblii, że w skrajnym ubóstwie byli. A jak z tego skrajnego ubóstwa coś dali, to co? To stali się zaraz nadzwyczajnie bogaci? Nie. Tu wyraźnie w Biblii stoi napisane, że skrajne ubóstwo przerodziło się w nadzwyczajne bogactwo, ale nie w ich nadzwyczajne bogactwo, tylko w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. To nie było tak, że byli ubodzy i raptem jak zaczęli dawać, to się stali bogaci. Nie. Oni, jacy byli biedni, o skrajnym ubóstwie apostoł pisze, tacy pewnie i zostali, tylko że ich ofiarność była niezwykła. I co apostoł pisze? Że samorzutnie to zrobili, no bo tak jest napisane, że w miarę możności, nawet mówi więcej, nadmożność, prawda? I usilnie się starali. Czyli nie ma tak, że jesteś człowieku tak biedny, że już niczego nie możesz dla innego zrobić. Zbory macedońskie pisze apostoł wyraźnie, trzeci raz powtarzam, byli w skrajnym ubóstwie. Możesz coś zrobić. A jeżeli nie masz pieniędzy, to tak jak pisze apostoł, oddali samych siebie w służbę braciom. Jeżeli nie możesz dać pieniędzy, zawsze możesz coś zrobić. Możesz we zborze podłogę umyć, schody pozamiatać. Możesz, jeżeli nie pieniądzem, to czynem możesz kogoś wspomóc innego. Jeżeli ktoś tylko jest zdrowy i ma dwoje rąk do pracy, to zawsze coś może zrobić. Jak ktoś jest bezrobotny i żyje z bardzo niskiego zasiłku, to przeważnie ma dużo więcej czasu niż ten, który dużo pracuje i ma dużo pieniędzy. To jeżeli nie możesz ofiarować pieniędzy, to ofiaruj swój czas, ofiaruj swoją pracę. To jest równie warte pieniędzy. Za pracę też pieniędzmi trzeba zapłacić. Ty to zrób darmo. Jeżeli nie masz pieniędzy, to spłać własną pracą, pracą własnych rąk to, co możniejsi nad ciebie spłacają pieniędzy. Przed obliczem Bożym to jest tyle samo warte. Apostoł pisze, że samorzutnie i ponad możność szczodre się okazały zbory, o których pisze, że były w skrajnym ubóstwie. A więc nie ma czegoś takiego, że twój stan majątkowy zwalnia cię od służby dla innych braci. to może i powinien sprawować każdy. Taki przykład pociąga za sobą innych. Zaraz dalej, w tym samym fragmencie Biblii jest napisane, jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie, w poznaniu, we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak też w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Niech każdy zobaczy, jak on sam wygląda na tle gorliwości innych. Czy przypadkiem nie za bardzo od tego tła odstaje? No ale powiecie mi, poprosili cię, żebyś na konwencji usłużył i to pierwszy, nic żeś nowego nie powiedział, my to wszystko wiemy. No, wszyscy to wiemy. Ale wiedzieć to nie sztuka, sztuka jest zrobić. Pisze apostoł Jan tak. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 3, werset 18. Wszyscy te słowa znają. Gdyby jeszcze wszyscy chcieli się do tych słów dostosować. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Jeżeli kto posiada dobra tego świata i widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Albo apostoł Jakub, jeden z tych, którzy z Pawłem i Barnabaszem ustalali, my do Żydów, wy do pogan, ale starajmy się wszyscy o ubogie. Rozdział 2, od wersetu 14. Cóż to pomoże, bracia moi, jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara go może zbawić? Jeżeli brat i siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a kto z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, no cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynku, martwa jest sama w sobie. A w psalmie było napisane, że sprawiedliwość człowieka, który pożycza i szczodrze daje, to trwa na wieki. Jak słyszymy sprawiedliwość, proszę braci, to kojarzy się nam zaraz sąd. No bo sąd to jest, nawet się tak mówi ludzkim językiem, wymiar sprawiedliwości. I za to nas osądzą. Właśnie za to. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na stolicy swojej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozów. No a dalej wiecie. Zastanówmy się więc wszyscy razem, jak to będzie na tym sądzie, kiedy staniemy przed sądową stolicą Chrystusową, a sędzia nas zapyta, co wyście właściwie dla mnie zrobili. Ale kto uczynił i zrobił według zalecenia apostoła, ten usłyszy, sprawiedliwość twoja trwa na wieki. Amen.